Dzisiaj chciałem rozpocząć od pytania. Kiedy ostatnio mieliście okazję spędzić noc pod namiotem? Zastanówcie się, pogrzebcie w przeszłości. Kiedy to było? Mogę zadać to pytanie, bo ja niedawno miałem okazję w październiku. Bracia mnie wyciągnęli, już mówiłem, z tego miejsca na chrześcijański survival, gdzie odcięci od rzeczywistości, od technologii, zabrali nam telefony, zegarki, spędzaliśmy czas na łonie natury i nocowałem z Emanuelem w jednym namiocie. Gdyby nie to, to bym się nie miał czym pochwalić, bym musiał dużo, dużo dalej w przeszłości gdzieś tam szukać, kiedy to się zdarzyło, bo nie zdarza nam się to zbyt często. Ale cóż, nocowanie poza domem, zwłaszcza pod namiotem, w jakimś szałasie, to jest dobra okazja na przemyślenia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ci, którzy byli, którzy jeszcze pamiętają, jak to było ostatnio pod namiotem, mogą to potwierdzić. Ja pamiętam, że tam jednej nocy miałem problemy z zaśnięciem. Mieliśmy jakieś takie dziwne, jak to faceci, zabawy, zapasy i mnie jeden braciszek tak przerzucił, że miałem kontuzję i gdybym był w domu, wziąłbym gorącą kąpiel, żona podałaby mi jakieś tabletki przeciwbólowe i bym w wygodnym łóżku zasnął. Ale na stoku, pod takim nachyleniu na ziemi, na karimacie, która miała sama się nadmuchać, a się nie nadmuchała, było ciężko. I dobrze wspominam tą noc, bo choć nie mogłem zasnąć, gdzieś tam się przemieszczałem, poszedłem do ogniska, patrzyłem w gwieździste niebo i miałem dobry czas przemyśleń, nie wiedziałem, która jest godzina, miałem czas, żeby się modlić. Pan Bóg, który przecież stworzył człowieka i najlepiej zna naszą konstrukcję psychiczną, On dobrze wie, że potrzebujemy czasem wyrwać się z naszego kontekstu codzienności, żeby pewne rzeczy przemyśleć. To dlatego On nakazał, aby siódmego dnia odpoczywać od wszelkiej pracy. I w tamtych czasach, kiedy Izraelici nie mogli pracować, a nie było skoków w niedzielę, nie było na wspólnej do nadrobienia, M jak miłość, tam Ojca Mateusza i żadnych innych programów, radio nie było, bo nie było prądu, mieli czas, żeby się wyciszyć i przemyśleć. Ale mało tego, Pan Bóg rozkazał swojemu ludowi też pewne święta. Święta, podczas których oni mieli też wędrować. I one miały przypominać im konkretne wydarzenia z historii. Ostatnio podczas wieczerzy miałem okazję powiedzieć parę słów o święcie Paschy. Że pewne rzeczy oni mieli podróżować, mieli pewne rzeczy wykonywać i w ten sposób przypominać sobie to, co Bóg dla nich uczynił, dla Izraela. I to jest naprawdę niesamowite dla nas dzisiaj, którzy mamy Pismo Święte, którzy możemy czytać, studiować, rozważać. Mało tego, mamy Ducha Świętego obiecanego, który przenika całe Pismo. Jakie jest to niesamowite, kiedy my odkrywamy znaczenie świąt, kiedy czytając Stary Testament widzimy, że właściwie wszystko wskazuje na Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że nieraz wam zabiło serce mocniej, kiedy odkryliśmy coś takiego. I wśród nakazanych świąt było też święto namiotów, dlatego zapytałem o te namioty. Święto namiotów, święto szałasów, święto Sukkot. Było to jedno z trzech świąt pielgrzymich, kiedy to Izraelici byli zobowiązani, mieli nakazane, żeby wybrać się do Jerozolimy. Pan Bóg, widzicie, zatroszczył się nawet o to, żeby raz do roku Izraelita mógł pomieszkać w namiocie, w szałasie. Mam nadzieję, że nie będzie dla was zaskoczeniem, że Pan Jezus był Żydem również i przestrzegał przepisów. I w związku z tym On również nieraz jako mężczyzna wybierał się do Jerozolimy na święta. I również na to święto się wybrał, żeby wykorzystać ten czas i pewne obowiązujące wtedy podczas tego święta zwyczaje, żeby nadać im głębszą treść, żeby głosić dobrą nowinę, żeby wypełnić to święto głębszą jeszcze treścią, niż było nadane w zakonie temu świętu. I właśnie mam to w sercu, abyśmy dzisiaj razem z Jezusem wybrali się na święto Sukkot, święto namiotów do Jerozolimy. Żebyśmy w kontekście tego, co wówczas się działo, uchwycili głębię nauczania Jezusa. Historię o tym wydarzeniu znajdujemy w Ewangelii Jana w 7-8 rozdziale. Jeżeli macie Biblię, zaraz tam przejdziemy. Proszę, już sobie otwórzcie, możecie tam jakiś ołówek, program tygodnia albo palec włożyć, bo będziemy zaraz tam sięgać, ale troszkę kontekstu. Bo czym było święto namiotów? Od czasów Jezusa już upłynęło trochę czasu, ale to święto wciąż jest obchodzone tak w ogóle. I troszkę się uśmiechnąłem, kiedy przeglądałem internet i na jednym z portali zachęcających do turystyki w Izraelu natrafiłem na informację o tym święcie, jak ono jest dzisiaj prezentowane. Tam jest taki tekst po angielsku, który mówi, że to święto to jest, ono trwa tydzień, jest bardzo radosne, że trzeba uważać, bo wiele biznesów jest zamkniętych na ten czas i szkoły są zamknięte i że wielu Izraelitów wtedy sobie podróżuje i że mieszkają w szałasach, takich tymczasowych schronieniach, na balkonach, na dachach i że generalnie tam bardzo polecają, żeby wybrać się pod ścianę zachodnią, ale jeżeli ktoś ma klaustrofobię, żeby unikał raczej tych miejsc. No i tam prezentują zdjęcia. Cóż, prawdą jest, że co roku właśnie w październiku, bo to przypada na październik, Izraelici budują szałasy i przenoszą się na tydzień do namiotów. I to jest takie zdjęcie jak na przykład na balkonie. To rozbawiły mnie zdjęcia z dzisiejszych czasów, kiedy na dachach obok tych różnych ogniw fotowoltanika nazywa, gdzie grzeją wodę, to jednocześnie rozkładają sobie szałas. W dzisiejszych czasach tak to wygląda. I to święto nadal jest obchodzone. Wszystkie w blokach balkony są zabudowane i Izraelici rzeczywiście i w dzisiejszych czasach w październiku obchodzą to święto, ale myślę, że całkiem możliwe, że świadomość niektórych albo turystów chociaż, którzy przyjeżdżają, jest właśnie taka jak w tym krótkim zachęcającym artykule, że to jest takie bardzo radosne tygodniowe święto. Niekoniecznie Izraelici wkładają treść w to święto, jaka była nadana przez Boga. Swoją drogą, czy i w kraju nad Wisłą nie zdarza się, że niektóre święta po prostu są jakoś tam obchodzone, a ludzie już zapominają, po co to miejsce tam przy stole, po co to sianko było, po co różne rzeczy. Jest tradycja, coś się powtarza z roku na rok i można zatracić głębię tego święta. Na szczęście my mamy Słowo Boże, które bardzo wyraźnie nam tłumaczy w tekście niewiele dłuższym niż ten artykuł z internetu zachęcający do turystyki. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, w 23 rozdziale czytamy o ustanowieniu tego święta od 33 wersetu. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: przekaż synom Izraela, od 15 dnia tego 7 miesiąca przez 7 dni obchodzić będziesz dla Pana święto szałasów. Pierwszego dnia zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Przez 7 dni będziecie składać Panu wdzięczne dary. 8 dnia także zwołacie święte zgromadzenie i złożycie Panu wdzięczny dar. Odbędzie się wówczas zgromadzenie szczególnie uroczyste. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. To są święta Pana, w których zwoływać będziecie święte zgromadzenie, aby złożyć Panu wdzięczny dar, ofiarę całopalną oraz z pokarmów, ofiarę rzeźną oraz z płynów, każdą stosownie do jej dnia. Niezależnie od ofiar składanych Panu w szabat, niezależnie od waszych darów, niezależnie od waszych ślubów i niezależnie od wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składali Panu. Od 15 dnia tego 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie przez 7 dni obchodzić święto Pana. W pierwszym dniu ogłosicie odpoczynek szabatni i w 8 dniu ogłosicie odpoczynek szabatni. W pierwszym dniu weźmiecie najlepsze liście z drzew, liście palm, gałązki, drzew liściastych, rózgi z nadbrzeżnych wierzb i będziecie weselić się przed Panem, waszym Bogiem przez 7 dni. Będziecie je obchodzić jako święto dla Pana przez 7 dni co rok. Jest to wieczysta ustawa dla waszych pokoleń. Będziecie je obchodzić w 7. miesiącu. Będziecie wówczas mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy tubylcy w Izraelu będą mieszkali w szałasach. Po to, aby wasze przyszłe pokolenia pamiętały, że w szałasach kazałem mieszkać synom Izraela, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, ja, Pan, wasz Bóg. Wyraźnie napisane, po co jest to święto. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni, pokolenie pokoleniu opowiada, to właśnie to się działo. To święto było nakazane, żeby co rok Izraelici pomieszkali w namiotach, pomieszkali w szałasach, pomieszkali w konstrukcjach, które budują, żeby przypominać, że zostali wyprowadzeni z niewoli egipskiej przez Boga. I widzimy, że to święto ma charakter bardzo radosny, bo ono było połączone z dziękczynieniem za plony. To widzimy w 2. tekście, bardziej widoczne, w 5. księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, w 16. rozdziale. Gdy zgromadzisz plony sklepiska oraz tłoczni wina, wówczas przez 7 dni będziesz obchodził święto szałasów. Będzie to czas radości dla ciebie, twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdą się w obrębie twoich bram. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana, twojego Boga, w miejscu, które wybierze Pan. Pan, twój Bóg, błogosławić ci bowiem będzie we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. 3 razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem Pana swojego Boga na miejscu, które on wybierze, w święto prześników, w święto tygodni oraz w święto szałasów. Nie zjawisz się też wtedy przed Panem z pustymi rękami. Każdy przybędzie ze stosownym darem, odpowiadającym błogosławieństwu Pana swojego Boga, którego mu udzielił. Historyczne znaczenie święta namiotów polegało więc na przypominaniu synom Izraela faktu, że byli wędrowcami na pustyni, zanim osiedli na stałe w ziemi obiecanej. I było to święto radosne, jak widzimy, połączone z dziękczynieniem. Wyobrażam sobie, jak wieczorami w tych szałasach, kiedy zasypiali, kiedy widzieli przez te liście palmowe gwiździste niebo, oni opowiadali o tym, co Bóg uczynił. Opowiadali o swoim dzieciom, o tym, jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Jerozolima stawała się wtedy znacznie tłoczniejsza niż zazwyczaj, bo w ogóle przepisem było, że w promieniu 30 kilometrów był obowiązek, żeby mężczyźni się stawili na tym święcie, ale wiemy też to z różnych źródeł, że to było najulubieńsze święto Izraelitów, bo ono było radosne. To był czas plonów i chętnie z całego Izraela pielgrzymi schodzili się wtedy do Jerozolimy. Dalej, jak będziemy opowiadać sobie o tym święcie, zobaczycie jeszcze dlaczego, bo to było spektakularne święto. I Jerozolima, która nie pamiętam ile tam miała mieszkańców, ale podwajała czy potrajała liczbę ludzi, którzy się tam znajdowali. I spróbujmy sobie wyobrazić te wąskie uliczki, to miasto pełne gwaru, gdzie ludzie mieszkają w takich sklecionych szałasach, radośnie mają się radować przed Panem, mają ten czas dziękczynienia. Kiedy zbliżało się to święto, w tym czasie Jezus nauczał w Galilei. Galilea była dalej położona, znacznie dalej od Jerozolimy. Wiemy, że Jezus był w Galilei, ponieważ wcześniej, na poprzednim święcie, jak był w Jerozolimie, podpadł, był tam, gdyż uzdrowił chorego człowieka w szabat, a tego uczeni w piśmie uważali, że czynić nie wolno. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 5. rozdziale. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat poprzez uzdrowienie, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Kiedy już uczeni w piśmie spiskowali na życie Jezusa, Jezus wtedy ze święta wrócił, taką mapkę próbowałem tu zaznaczyć, ta strzałka na dole pokazuje, gdzie jest Jerozolima, a Jezus udał się do Galilei nad Jezioro Tyberiackie i tam nauczał. Dzisiaj coraz więcej zborów wprowadza różne serie nauczania, bo tak łatwiej zapamiętać, o czym tak łatwiej jest zaintrygować poprzez odpowiedni tytuł, żeby ludzie posłuchali, żeby pamiętali, co było w zborze, w którym spędziłem wiele lat w Warszawie. Ostatnio widziałem, że była seria Nic nie muszę, wszystko mogę. Zrobiłem mały research, co się w Gdańsku dzieje. To w jednym z naszych zborów właśnie Kościoła Zielonoświątkowego rozpoczęła się seria Atmosfera. W drugim zborze trwa chyba jeszcze seria Najlepszy rok twojego życia. My też mieliśmy różne serie, może nie nazywaliśmy tego serią, ale pamiętacie taki tytuł roboczy o traktorku i różnych rzeczach, które dołączaliśmy, to mówiliśmy o tym, co powinniśmy dołączać do naszej wiary. I kiedy czytam Ewangelię Jana, przez nią przechodzę, to widzę, że to chyba nie jest tak do końca wymysł naszych czasów, bo ja widzę, że właśnie kiedy Jezus trafił do Galilei, on rozpoczął pewną serię. Tak to jest, że jedne serie są lepiej odbierane przez ludzi, a drugie są odbierane gorzej. W dzisiejszych czasach jedna ma więcej wyświetleń, więcej lajków, udostępnień, inna ma mniej. Akurat w tej duchowej rzeczywistości wydaje mi się, że im większy opór napotyka spotykane słowo, tym taka seria jest może głębsza czy prawdziwsza, bo widzę, że Jezus rozpoczął serię, którą można by zatytułować Ja Jestem. I pierwsze kazanie, które on wygłosił w Galilei, nie zostało odebrane najlepiej. Mówimy o tym, żeby uchwycić kontekst, co się działo w życiu Jezusa, zanim przyszedł na święto szałasów do Jerozolimy. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mamy o tej serii, o tym pierwszym kazaniu. Jezus tam głosił, ja jestem chlebem żywota. I mówił o tym, że trzeba jeść Jego ciało, spożywać ten chleb żywota i czytamy, że Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem żywota, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba zstąpiłem? Dalej czytamy, ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeciwiali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do zjedzenia? I od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Po tym kazaniu, ja jestem chlebem żywota, wielu ze zwolenników Jezusa zgorszyło się, odwróciło się, nie chciało tego słuchać, stwierdziło, że nie idą dalej ze Jezusem. I oto w tym kontekście nadchodzi czas święta namiotów, które gromadziło, jak już powiedzieliśmy, tłumy właściwie z całego cesarstwa rzymskiego. Są różne grupy w Jerozolimie w tym czasie. Uczeni w piśmie są jawnie wrodzy Jezusowi. Mieszkańcy Jerozolimy są sceptyczni wobec tego nauczyciela. Są też pielgrzymi, którzy wielu z nich z entuzjazmem przyjmuje Jezusa. Oczekują, że Jezus się pojawi na święcie, i są ciekawi, co się wydarzy. Mimo tego, że część z nich, jak już czytaliśmy, od Niego się odwróciła i może też już stała się sceptyczna. Wiemy, że od 1,5 roku przywódcy religijni planują, jak zabić Jezusa. Jezus też to wiedział. Jezus dlatego był w Galilei, bo jak czytamy w 7 rozdziale, on się spodziewał tego, że będą chcieli go zabić. I widzimy to też, że ten spisek nie był jeszcze podany do wiadomości. Nie wszyscy o tym wiedzieli. W 7 rozdziale, w 19 wersecie czytamy słowa Jezusa, czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz. Kto chce cię zabić? Jezus to wiedział, ale też w dalszych wersetach widzimy, że ta atmosfera unosiła się w powietrzu, że ludzie mieli świadomość tego, że życie Jezusa jest zagrożone. Bo w 25 wersecie czytamy i 26, wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Czyli chociaż nie było to jeszcze jawnie powiedziane, to jednak była ta atmosfera, że ludzie bali się też opowiedzieć za Jezusem, bo mogli być wyłączeni z synagogi. Przychodzi ten czas tego święta i Jezus chociaż to wiemy, że był namawiany, to jest też ciekawa historia, był namawiany przez braci, mówi, że jeszcze nie przyszedł jego czas, ale wiemy, że wybiera się do Jerozolimy na to święto. I właśnie to święto służy jako miejsce do jego drugiego kazania z serii Ja Jestem. Kazanie z serii Ja Jestem światłością świata. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj nad tym się chwilę zastanowili. Z tej serii oczywiście może zrobimy kiedyś sobie jakąś konferencję. Są inne kazania. Ja jestem bramą, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ja jestem prawdziwą winorośną. To jest nauczanie Jezusa. Właśnie w Ewangelii Jana je spotykamy w kolejnych rozdziałach. Jesteśmy w Jerozolimie w czasie święta Szałasów. Jeden z historyków żydowskich, XIX-wieczny badacz, tak opisuje ten czas właśnie święta w czasie, kiedy Jezus tam był, w pierwszym wieku. W Jerozolimie wszędzie ustawiano szałasy, na dziedzińcu i na dachu domu, na ulicy i skwerze. Nikt wtedy nie mieszkał w domu, bo wszyscy przebywali w namiotach. Wszyscy ludzie z miasta i tłumy z kraju. O wszelkich różnicach klasowych, wszelkich odrębnościach między bogatymi i biednymi na jakiś czas zapominano, gdy każdy mieszkał w takim samym mieszkaniu jak jego bliźni. Temu świętu w czasach Jezusa towarzyszyły już pewne konkretne rytuały, których wprost nie nakazał Bóg, o których nie czytaliśmy w tych fragmentach z trzeciej i z piątej Księgi Mojżeszowej, ale wiemy ze źródeł historycznych właśnie, że tak obchodzono to święto. I do tych rytuałów, które znał, które obserwował Jezus, on się odniósł w swoich słowach, które wypowiedział podczas tego święta. Dla mnie, powiem szczerze, że było to odkrywcze, kiedy troszkę sobie poczytałem, i tym bardziej pobudziło to moje serce, żeby uwielbiać Boga i żeby odkryć tą głębię, bo te słowa Jezusa, zaraz to zobaczymy, które znamy, które są niezwykłe, one nabierają jeszcze większej głębi, one stają się jeszcze bardziej niezwykłe, kiedy wiemy, co w tym czasie podczas święta namiotów działo się w Jerozolimie. Pierwszy zwyczaj to był zwyczaj wylewania wody. Kapłan schodził ze świątyni do sadzawki Syloe ze złotym dzbanem i napełniał go i wracał do świątyni wraz z tłumem ogłaszającym słowa, które znamy z Księgi Izajasza z 12 rozdziału. Będziemy wydobywać wodę ze studni zbawienia. I ten tłum też wołał Hosanna, czy zbaw nas dziś, Panie. Jest mapka, nie wiem na ile jest to widoczne, próbowałem taką strzałką zaznaczyć, że to jednak był jakiś dystans. Zazdroszczę w dobrym znaczeniu tego słowa Ludmile, bo wybiera się do Jerozolimy, będzie mogła sobie tą trasę przejść. Ja byłem jakiś czas temu i rzeczywiście jest to kawałeczek drogi od sadzawki Syloe i wyobrażam sobie te tłumy, to radosne święto, kiedy idą za tym kapłanem do sadzawki, nabierają wody i potem wracają do świątyni, żeby wylać tą wodę i kiedy mówią te słowa, będziemy wydobywać wodę ze studni zbawienia. I ostatniego dnia, czyli siódmego dnia, kapłan też dochodzi do kulminacji tego święta. Kapłan okrążał tego dnia ołtarz 7 razy, a tłum coraz głośniej wołał do Boga o zaopatrzenie i o zbawienie. I wylewanie wody było symbolem też oczekiwania na wylanie Ducha Świętego. To nie jest wyssane z palca stwierdzenie, bo Izraelici, naród księgi, znał słowa proroctw. I kiedy wylewali tą wodę, te słowa brzmiały. One też były pewnie i wypowiadane. Na przykład, bo tych fragmentów jest dużo, ale w Księdze Izajasza w 44 rozdziale czytamy taką obietnicę, gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd, wyleję mego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci. W Księdze Ezechiela w 39 rozdziale czytamy, wówczas przekonają się, że ja, Pan, jestem ich Bogiem. Zrozumieją to, widząc, że wygnałem ich do niewoli wśród narodów, ale też zebrałem ich na ich ziemi i wśród narodów nie pozostawię już nikogo z nich. Nie zakryję też przed nimi swej twarzy, ponieważ mojego ducha wyleję na dom Izraela, oświadcza wszechmocny Pan. Wróćmy do siódmego rozdziału Ewangelii Jana. Widzimy, że od połowy święta Jezus nauczał w świątyni. W siódmym rozdziale, w 14 wersecie, a gdy już minęła połowa świąt, Jezus wszedł do świątyni i zaczął nauczać. A gdy nadszedł ten kulminacyjny moment, ten siódmy dzień, kiedy oni oczekiwali wylania Ducha Świętego, zobaczcie, co się dzieje. Bo prawdopodobnie właśnie w tym czasie, kiedy radosny tłum przyszedł z kapłanem, żeby wylewać wodę, to, co symbolizuje właśnie, widzimy w tych fragmentach, które odczytaliśmy, oczekiwanie na wylanie Ducha Świętego, tutaj wkracza Jezus. 37 werset i dalej 7 rozdziału. A w ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Niesamowite ciarki mogą nas przejść, jakie to są niezwykłe słowa Jezusa, kiedy zrozumiemy, w jakim miejscu, w jakim czasie, w jakim kontekście i do kogo to Jezus wypowiada. Być może przekrzykiwał tą wrzawę tego tłumu, gdzie oni z tą wodą, kiedy wyrażali tak, jak potrafili, swoją tęsknotę serca, że spełni się proroctwo, że spełnią się proroctwa Starego Testamentu, że te wody zostaną wylane, że Duch zostanie wylany. I oto staje człowiek, ten nauczyciel, Jezus i woła. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, w jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Ten obrzęd związany z wodą przypominał naturalnie też to, jak Izrael otrzymał wodę ze skały na pustyni podczas wędrówki. To całe święto miało przypominać im wędrówkę. I Jezus tu nawiązuje do tego, dając wyraźnie znać, że On jest tą skałą Bożego zaopatrzenia. Spójrzmy do Pisma Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, 4 wersecie czytamy właśnie o Izraelitach, którzy wędrowali. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Amen. To, co wydarzyło się w siódmym dniu święta, musiało wywołać wielkie poruszenie w całej Jerozolimie. I jestem przekonany, że wszyscy o tym dyskutowali tego dnia. Że kiedy poszli do tych szałasów na jeszcze jeden nocleg, kiedy patrzyli w gwieździste niebo, rozmawiali o tym. Jedni oburzeni, inni wahający się, a inni nawrócili się, uwierzyli Synowi Bożemu. Zresztą w naszej historii, w 7 rozdziale czytamy o tym, że doszło tam do rozłamu między słuchaczami. Nawet Nikodem tutaj podpadł, którego Jezus wcześniej był, pamiętacie, nocą i widocznie Nikodem przyjął to i stanął, chciał jakoś bronić Jezusa i podpadł wtedy też uczonym w piśmie. A po tym wydarzeniu czytamy w 8 rozdziale, że Jezus udał się na Górę Oliwną swoim zwyczajem, prawdopodobnie modlił się, rozmawiał z Ojcem, ale to jeszcze nie jest koniec wydarzeń tego święta, bo przychodzi 8 dzień świąt, kolejny odpoczynek szabatu, czas szczególnej zadumy. I czytamy, że wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Ludzie byli pewnie podekscytowani po tym poprzednim dniu i już tłum jest przy Jezusie i są ciekawi, co on dzisiaj im powie. I tutaj dochodzimy do drugiego z serii nauczania, ja jestem, Jezus mówi, ja jestem światłem świata. Wcześniej mamy jeszcze do czynienia z tą nieładną zagrywką, że przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, żeby go potępić, żeby on właśnie, ten tłum się zbierał przy nim, żeby zobaczyli, że on wcale nie jest miłosierny, bo przecież zgodnie z prawem powinien ją potępić. ale Syn Boży wie, jak to rozwiązać w niezwykły sposób. To jest temat na inne kazanie. Nie będziemy teraz nad tym się pochylać. Natomiast widzimy, że kiedy Jezus z niezwykłą sobie mądrością radzi sobie i z tą kwestią, 12 werset mówi, Jezus znów skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I znowu, my znamy te słowa i wiemy, że one są niezwykłe i prawdziwe. Ale jeżeli wiemy, w jakim kontekście, w jakim miejscu, w jakim czasie, do kogo one zostały wypowiedziane, one nabierają głębszego znaczenia. Gdy do mnie to dotarło, chciałem uwielbiać Boga za Jego wspaniałość. Ponieważ ze świętem szałasów jest związany jeszcze inny zwyczaj. Wieczorem pierwszego dnia obchodzono tak zwane oświetlenie świątyni. A miejscem obchodów był dziedziniec kobiet. To jest taki rysuneczek, jak to wyglądało. Dziedziniec kobiet, widzimy, gdzie się znajduje. To jest tam w środku numer 5 na tej mapce. W środku tego dziedzińca stawiano 4 ogromne latarnie, lampiony. Jak zwał, tak zwał. Gdzieś tam doczytałem, że miały 24 metry wysokości. To możemy sobie wyobrazić, że gdzieś tam w innym miejscu czytałem, że knoty to były stare szaty kapłańskie i że tam na drabinach wchodzili, żeby odpalić te latarnie, tak powiedzmy. Kiedy zapadała ciemność, zapalano w nich światło, a one były tak silne, jak podają opisy, że było jasno na każdym podwórku w całej Jerozolimie. Wtedy przez całą noc, aż do piania kogutów następnego ranka, najświęci, najmądrzejsi ludzie narodu izraelskiego tańczyli przed Panem, śpiewając psalmy radości i uwielbienia na oczach uczestniczących tłumów. Czyli jedni leżą gdzieś w namiotach, w tych szałasach rozmawiają, a na ulicach tańczą Żydzi, możemy sobie to wyobrazić. I psalmy śpiewają na chwałę Boga, bo jest jasno w mieście. I teraz uwaga, bo to nie jest tak jak w dzisiejszych czasach, bo my przywykliśmy do tego, że jest jasno. Pamiętam, jak przez Stany jechaliśmy kiedyś za nią i zbliżaliśmy się do Las Vegas, miasta świateł. Ze 100 kilometrów, ja byłem przekonany, że to jest niemożliwe, ale już widzieliśmy łunę światła. To w tamtych czasach tak nie było. Nie było to znacznie później. Jak tam czytałem historię oświetlenia, to wiele wieków później tam wymyślali różne latarnie na ulicach. Więc to było coś wyjątkowego. Bo w tamtych czasach te chatki, w których mieszkali, domy, w których mieszkali Izraelici, to były ciemne. Okienko pół na pół metra, jedno w domu. I oświetlenie było towarem luksusowym. Nie każdego było stać tak, żeby sobie oświetlić. Na ucztach jacyś tam konsulowie to mieli pochodnie, odpalali i się bawili. Ale dla zwykłego Izraelity to nie było tak, że te bańki z oliwą się walały po ulicach, ludzie się potykali. Zwróćcie uwagę na przypowieść o 10 pannach. To nie było tak łatwo zorganizować sobie oliwę. To był towar w cenie. I oto przychodzi to święto, kiedy olbrzymie latarnie na dziedzińcu świątyni są odpalane i jest jasno w całej Jerozolimie. Mi jest aż ciężko sobie wyobrazić, jaki musiał być to ogień, jakie to musiało być światło. W tym dziedzińcu, na tym dziedzińcu znajdowały się też skarbony. Wokół dziedzińca, tutaj widać taką wizualizację, była kolumnada wzdłuż muru podtrzymująca zadaszenie i pod tym zadaszeniem rozmieszczono 13 skarbon, do których ludzie wrzucali swoje ofiary. Nazywano te skarbony trąbami, bo miały kształt trąb zwężone u góry, gdzie wrzucano pieniądze i tam na dole się rozszerzały, tam był pojemnik na pieniądze. Mógłbym opowiadać, co do której skarbony, to nas tam nie obchodzi. Ale obchodzi nas to, że w tym miejscu, bo to nam pokazuje, gdzie był Jezus. My to wiemy z naszego tekstu, że Jezus wypowiedział właśnie w tym miejscu swoje nauczanie, to kazanie ja jestem światłością świata, bo to widzimy w 8 rozdziale w 20 wersecie, bo Jezus wypowiedział te słowa przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Więc my wiemy, że Jezus był tam i wiemy, że tam był tłum, bo wszyscy byli zobowiązani do różnych opłat i się kręcili tam. I na tym dziedzińcu, gdzie były te latarnie, tam Jezus wypowiada słowa, że On jest światłością świata. Światło przypomina o Bożym objawieniu i o Jego przewodnictwu. W Psalmie 18 czytamy, gdy zapalasz moją pochodnię, Pan mój Bóg, mrok wokół mnie rozprasza. Światło, ono symbolizowało, ono wskazywało też na przyszłe królestwo, gdzie Pan będzie wiecznym światłem. I Izraelici właśnie na to oczekiwali. W księdze Izajasza w 60 rozdziale czytamy: światłem za dnia nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie świecił w nocy, lecz Pan będzie twoim wiecznym światłem i Bóg będzie twą ozdobą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, ani księżyc nie będzie zanikał, gdyż Pan będzie twoim wiecznym światłem i zakończą się dni twej żałoby. Kolejna tęsknota Izraela, objawiona im w proroctwach Starego Testamentu, przymierza, które mieli z Bogiem. I właśnie w tym kontekście oni oczekiwali. Minęło 7 dni i przychodzi ten 8 dzień, kiedy światła były wygaszane na dziedzińcu. Kończy się to święto. To już jest ostatni dzień zadumy. I może właśnie ustawiają te drabiny, może się tam wspinają, żeby zgasić to światło. A ludzie powoli mają wracać do swojej rzeczywistości, do codzienności, do ciemności. I Jezus staje i mówi: ja jestem światłem świata, tym oczekiwanym światłem. Jezus tu wskazuje, że choć światło świątynne było czymś spektakularnym, to i ono w końcu gaśnie, ale On oferuje w sobie źródło wiecznego światła. On obiecuje naśladowcom, że będą mieli w sobie światło życia. Co za niezwykła obietnica. I my wiemy to, że Jezus rzeczywiście jest światłem Bożym, które zstąpiło do ludzi i jak najbardziej ma prawo złożyć taką ofertę. W prologu Ewangelii Jana czytamy: wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. To prawdziwe światło przybyło na święto szałasów do Jerozolimy. Jezus był i Jezus wciąż jest tym światłem, które daje ludziom życie. Światło jest koniecznym warunkiem do życia. Nie ma takiej możliwości, żeby coś żyło bez światła. Ktoś, kto nawet nie ma ręki do kwiatów, może sobie zamiot kulkasa sprawić, który nawet w toaletach w McDonaldzie żyje, ale bez dostępu do światła i zamiot kulkas nam umrze. Światło jest koniecznym warunkiem do życia. Tak jak bez dostępu do światła rośliny nie zakwitną i nie ma szans, żeby przyniosły owoc, tak też jest i w naszym życiu. Bez Jezusa nie możemy ani żyć, ani wydawać owocu. A Jezus obiecuje w naszym tekście, że On jest światłem i że każdy może mieć światło w sobie. Ja jestem światłem. A przykład interlinearny oddaje ten werset następująco. Ja jestem światło świata. Towarzyszący mi nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Chodzi tutaj o naśladowanie, o pójście za Jezusem, o towarzyszenie Jezusowi. Grecki wyraz, który jest tutaj użyty, akolouiten, ma 5 różnych, ale bliskich sobie znaczeń. Nieważne, jakie to jest greckie słowo, ale ważne jest, żebyśmy uchwycili te znaczenia. I jeżeli drzemiecie, nie wszystko pewnie, co mówię, jest ważne, ale to, proszę, jest ważne, więc teraz skupmy się, bo to jest ten jeden, jedyny warunek, o którym Jezus, który nazywa się światłością świata, mówi, co trzeba spełnić, żeby mieć światło życia w sobie, żeby już na pewno się nie potknąć. On mówi, że ten, kto mu towarzyszy, ten, kto idzie za nim, będzie miał w sobie to światło. I tego słowa, którego użył Jezus, go używano w różnych kontekstach. 5 takich użyć tego słowa używało. Po pierwsze, używało się go w sytuacji, w znaczeniu, gdy żołnierz idzie za swoim dowódcą. Na długich trasach marszu, w czasie bitwy, w wyprawach do dalekich krajów, żołnierz idzie tam, gdzie prowadzi dowódca. I w tym sensie chrześcijanin jest żołnierzem, którego dowódcą jest Chrystus. Jeżeli chcemy to światło, mamy iść za naszym dowódcą. Nie powinniśmy w czasie bitwy szukać schronienia czy iść na skróty, tylko mamy iść przy naszym dowódcy. Używano po drugie tego słowa często w znaczeniu sługi towarzyszącemu swemu panu. Gdziekolwiek udaje się pan, sługa jest z nim, zawsze gotowy usłużyć i wykonać zadanie zlecone mu przez pana. Jest dosłownie do jego dyspozycji. I takim właśnie sługą jest chrześcijanin znajdujący radość w ustawicznym służeniu Chrystusowi. Łapiecie tą myśl. Można być takim sługą, jak moi niektórzy pracownicy kiedyś byli, że co chwilę ktoś mi donosił, że siedzą tam tylko w telefonach. Albo można być nastawionym tak, żeby szukać, co jeszcze można zrobić, żeby towarzyszyć, żeby być ze swoim Panem. Nie tylko od kreski do kreski. To, co jest moim obowiązkiem, dobra, wykonałem to i teraz dajcie mi chwilę spokoju, ale chodzi o tą postawę, żeby być ciągle do dyspozycji. Nawet jeżeli w tym momencie mogę sobie odpocząć, nawet jeżeli mój Pan nie daje mi żadnego zadania, to ja jestem towarzyszący mu, idę za nim, jestem nastawiony na to, że jestem gotowy, żeby mu usługiwać. Po trzecie, słowo to może mieć znaczenie przyjęcia opinii mądrego doradcy. To jest ciekawe. Mając wątpliwości w jakiejś sprawie, człowiek udaje się zazwyczaj do specjalisty. Mamy jakiś tam, coś na skórze wyskoczyło, jakaś wysypka, to umawiamy się do dermatologa, żeby nam coś doradził, co z tym zrobić. Co to jest, panie doktorze, co mogę z tym zrobić? Jakie okłady, z czego? Ale nasza decyzja potem jest, czy my tą radę przyjmiemy, czy po prostu to wysłuchaliśmy, ale stwierdzimy, że wiemy lepiej. Właśnie chrześcijanin ma być takim człowiekiem, który nie tylko słucha, nie tylko zna rady Chrystusa, ale też po prostu jest im posłuszny, słucha ich. Po czwarte, słowo tego używano na oznaczenie posłuszeństwa prawom jakiegoś miasta lub państwa. I chrześcijanin będący obywatelem Królestwa Niebieskiego poddaje się prawom tego Królestwa i chrystusowym prawom w swoim życiu. My prawo mamy spisane. Mówiliśmy jakiś czas temu, że żyjemy według prawa ducha. Ono jest nam objawione. To słowo, które używa tutaj Jezus, mówiąc, że jest światłością świata i wzywając do tego, żeby za nim iść, ono ma w sobie też ten ładunek właśnie, że mamy poddać się prawom Królestwa, prawie ducha. I po piąte, używano też tego słowa na określenie nadążania, to jest dobre dla dzisiaj, nadążania za rozumowaniem nauczyciela lub śledzenia toku rozumowania mówcy. To tak jak w szkole jesteśmy, jak ja się nieraz łapałem na wykładach, że nie miałem absolutnie pojęcia, co się dzieje. Gdzieś tam byłem, nie wiem gdzie. Byłem obecny ciałem, byłem na wykładzie, ale o czym było, to za Chiny bym nie powiedział. Może bym jakieś jedno słowo wychwycił. I w tym znaczeniu Chrześcijanin jest człowiekiem, który pojął znaczenie nauki Chrystusowej. Nie był słuchaczem pogrożonym w leniwym niezrozumieniu. Nie był człowiekiem, który błądzi gdzieś myślami, daleko od przedmiotu, ale który podąża za nauczaniem, który przyjmuje, który skupia swoją uwagę, żeby nie przysnąć, żeby nie uronić chociaż jednej myśli, jednego słowa z ust naszego Pana. Do tego jesteśmy wezwani. Jeżeli mamy być światłością, jeżeli światłość życia ma być w nas, jeżeli mamy nigdy się nie potknąć, to do tego jesteśmy w tym wersecie, w tym krótkim nauczaniu wezwani, że mamy podążać każdego dnia za nauczaniem. Nie tylko czytać, nie tylko posłuchać sobie gdzieś tam w tle, ale starać się uchwycić myśl i nie uciekać, nie tracić tej myśli. Co jest istotne w tym fragmencie, streszczając, to to, że Jezus mówi tutaj o pewnym aktywnym działaniu. W kontekście tego, jak Gabriel rozpoczynał nabożeństwo, to zależy od nas. Źródłem światła jest Jezus. On jest światłem, które jest z wysokości, ale od nas zależy, bo mamy wolną wolę, czy my pójdziemy, czy będziemy podążać, czy towarzyszymy Jezusowi i czy to światło w nas będzie. To jest zależne od nas. Nie ma tutaj mowy o bierności, nie ma tutaj mowy o jednorazowym działaniu zawierzenia Chrystusowi, a przyjęliśmy chrzest i sprawa załatwiona. I teraz ja już jestem w światłości. Chodzi tutaj o konkretne działanie, wciąż trwające w czasie. Kto idzie za mną, kto mi towarzyszy, kto jest posłuszny moim prawom, kto przyjmuje moje rady, kto podąża aktywnie za moją nauką, ten będzie miał w sobie światło życia. Spójrzmy z drugą strony, czyli ten, kto nie czyni tych rzeczy, tego światła nie będzie miał. Nie może korzystać z obietnicy, że na pewno nie będzie błudził w ciemności. Czyli Natalia Kukulska nie miała racji, kiedy śpiewała i my wszyscy z nią próbowaliśmy w latach 90. na singlu Światło, w piosence Światło czułej. Światło, pamiętacie, nosisz je w sobie. Światło co? Nie zgaśnie, choćbyś chciał. Nie miała racji, chyba że o czym innym śpiewała. Nie wchodziłem zbyt głęboko w warstwę tekstową, ale dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Światło, czy nosisz je w sobie? Bo to jest pytanie, które musimy sobie zadać. Nie jest tak, że ono nie zgaśnie, choćbyśmy chcieli. Jest zupełnie odwrotnie. Choćbyśmy nie chcieli, ono zgaśnie, jeżeli nie podążamy za Jezusem Chrystusem, jeżeli aktywnie nie robimy tego każdego dnia. Gdy Izraelici tak sobie siedzieli w tych szałasach przez tydzień, wspominając wyjście z Egiptu i ich wędrówkę po pustyni, nie ma opcji, nie ma możliwości, że nie wspominali też o tym, w jaki sposób Bóg ich prowadził. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 13 rozdziale czytamy od 20 wersetu. Po wyruszeniu z Sukkot Izraelici rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść dniem i nocą. Za dnia zatem wciąż był na czele ludu słup obłoku, a w nocy natomiast słup ognia. Wyobrażam sobie, jak w tych szałasach swoim dzieciom przekazywali tą historię z pokolenia w pokolenie. Nie można połowicznie, częściowo podążać za Jezusem. Tak jak nie można było częściowo podążać za obłokiem. Jak obłok się podnosił, jak ten słup ognia kazał im iść w nocy, to musieli iść. Jeżeli ktoś postanowił inaczej, że zostanie, to się zgubił na tej pustyni w ciemności. To na pewno się potknął. Jezus był bardzo konkretny w tej kwestii, co trudno nam dzisiaj ludziom nieraz przyjąć. W Ewangelii Mateusza czytamy w 10 rozdziale słowa Jezusa: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Jezus oferuje nam to, za czym prawdziwie tęskni każda ludzka dusza, ale nie uznaje półśrodków. I tak też jest ze światłem. Ten obraz jest idealny, bo innego niż idealny obrazu Jezus nie mógł użyć jako Syn Boży. Nie ma czegoś takiego jak półświatło. Światło jest przeciwieństwem ciemności. Tam, gdzie jest światło, tam znika ciemność. Tam, gdzie znika światło, tam wkracza ciemność. Te dwie natury są ze sobą sprzeczne i się nie mieszają. Światło symbolizuje prawdę, ponieważ ujawnia to, co jest ukryte. Oraz ze względu na swoją naturę symbolizuje czystość. A chodzenie w ciemności stanowi naturalną metaforę zgorszenia, grzechu, niemoralności. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy, Jezus powiedział, dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz kto chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Światło i ciemność są ze sobą w konflikcie i każdy człowiek znajduje się po jednej ze stron. Również dzisiaj, w zależności od tego, czy pełnisz dobre, czy złe uczynki, znajdujesz się po jednej ze stron, albo w światłości, albo w ciemności. Nie ma takiej możliwości, by było inaczej. Kiedy Jezus rozmawiał ze wspomnianym Nikodemem, znamy ten fragment, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale parę wersetów dalej, jeżeli poczytamy, to znajdują się tam słowa Jezusa, który tłumaczy, na czym polega sąd. Od 19 wersetu 3 rozdziału. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Ha! Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Jezus nakazuje swoim uczniom chodzić w światłości. Nie ma tu wyboru pośredniego. Człowiek może się znajdować, jak już mówiliśmy, albo po stronie światłości, albo po stronie ciemności. Żeby znajdować się po stronie światłości, trzeba nam aktywnie każdego dnia podejmować decyzję, iść za Jezusem, podążać, naśladować, towarzyszyć Mu. Jeżeli tego nie czynimy, to niestety nawet jeśli mieliśmy w sobie światło, nie mówię, że nie, to światło ustąpi miejsca ciemności. Pismo Święte jest w tej kwestii nieugięte. Czy nam się to podoba, czy nie. Słowo Boże tak mówi i ja nie mam prawa mówić inaczej, jak mówi Słowo Boże z tego miejsca. Nie można mieć światłości, a jednocześnie chcieć zachować ciemność. Do oskarżonej przez faryzeuszy tej kobiety, którą przyprowadzili, co Jezus powiedział na koniec? Idź i odtąd już nie grzesz. On ją przywrócił do światłości i potem, właśnie po tym mówi, że on jest światłością świata. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale czytamy takie słowa. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I drugi rozdział od 7 wersetu. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Bardzo mocne, trudne do przyjęcia słowa, ale tak mówi Słowo Boże i tutaj nie ma z czym dyskutować. Tutaj jest wyraźnie stwierdzone, że jeżeli na przykład mierzę się z nieprzebaczeniem, jeżeli noszę w sobie nienawiść do kogoś, to nie jest prawdą, że ja kroczę w świetle. To znaczy, że ja nie idę za Jezusem. tak jak on wzywał, kiedy powiedział, że jest światłością świata, że ja nie towarzyszę mu, że nie słucham uważnie jego nauczania, albo może nie jestem posłuszny temu nauczaniu, nie jestem posłuszny prawu ducha, które jest nam przekazane w Piśmie Świętym. Nie ma w nas światłości. Jezus oferuje nam, by było w nas to światło. Wtedy się nie potkniemy, ale warunek jest prosty. Mamy za nim podążać, aktywnie, świadomie podjąć tą decyzję i wtedy jesteśmy synami, jesteśmy córkami światłości. Ale może trzeba nawet powiedzieć dosadniej, to nie tylko oferuje, ale jest nam nakazane, abyśmy chodzili w światłości. Słowo Boże wyraźnie oczekuje od nas, byśmy byli światłością i żebyśmy pełnili rolę, jaką pełni światło. Światło, jak mówiliśmy, symbolizuje prawdę i czystość. W liście do Rzymian w 13 rozdziale czytamy: poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliższe nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Z tych fragmentów widać to też, żeby nas troszkę pocieszyć, że to nie jest tak, że jeżeli czujesz, że zmagasz się z tym, że inni wierzący nie mają takiego problemu. Jakby nie było problemu, nie byłoby trzeba pisać o tym do nich. Widać, że wierzący w Rzymie zmagali się z tym, że te uczynki ciemności wciąż ich gdzieś tam więziły, ale tutaj jest wyzwanie, żeby aktywnie się temu przeciwstawić, abyśmy włożyli na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale czytamy słowa, tydzień temu były czytane. Niech zabrzmią jeszcze raz. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Nie może tak być. To jest oszukiwanie samego siebie. W liście do Efezjan czytamy, kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Idąc za Jezusem, znajdujemy się w konflikcie z Królestwem Ciemności. Ciemność nienawidzi światłości, ponieważ światło ujawnia i w konsekwencji osądza złe uczynki. Wszystko to staje się jasne dzięki światłu, czytamy w 5 rozdziale listu do Efezjan. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I jeszcze raz 20 werset 3 rozdziału listu do Ewangelii Jana. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Dobrze znamy słowa, które Jezus skierował do słuchaczy kazania na górze. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, aby ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Z tego fragmentu wynika wyraźnie, że nie można być uczniem Jezusa w konspiracji, w ukryciu. To się nie może udać. Gdzieś tam wyczytałem, że albo uczniostwo zniweluje tą konspirację, albo ta konspiracja zniweluje nasze uczniostwo. Nie można być uczniem Jezusa w ukryciu. Światło, które nie było czymś oczywistym w tamtych czasach, tak jak dzisiaj, zapalało się w konkretnym celu, umieszczało się je na świeczniku, żeby świeciło jak najskuteczniej, żeby w tych ciemnych domach, żeby móc wykonać jakieś konkretne zadania, zajęcia. W jakim celu zapalano światło? Zapalano je, by bezpiecznie podróżować, by się nie potknąć, by móc uporządkować coś, coś, co wymagało uporządkowania, by móc pracować jak najskuteczniej. I tak nasze światło ma świecić wszystkim. Jezus powiedział, jesteście światłością Kościoła. Myślałem, że się ktoś oburzy. Jezus nie powiedział, jesteście światłością Kościoła. Jezus powiedział, jesteście światłością świata. My nie mamy tutaj błyszczeć, brylować przy kawie u góry. To nie o to chodzi. My mamy świecić wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Nasze światło, nasze szlachetne czyny, przez nie ludzie mają zacząć uwielbiać Boga. A my wiemy, że inaczej Boga nie można uwielbiać niż w duchu i w prawdzie, czyli się nawrócić. Dzięki naszym uczynkom ludzie przyglądając się nam, widząc w nas światło, powinni zapragnąć tego samego, powinni przejść do światłości. I jesteśmy wezwani właśnie do tego, żeby nieść to światło. To właśnie czynił apostoł Paweł, kiedy stał przed Agryppą, kiedy po raz kolejny musiał zdawać świadectwo swojego nawrócenia. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale czytamy, kiedy składa to świadectwo, mówi, Paweł zdaje tą relację, a ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wiemy, że Pawła powaliła światłość. I Jezus powiedział, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. To było zadanie Pawła i to jest nasze zadanie, żeby nieść to światło, żeby ludzie mogli odwrócić się od światłości, od ciemności do światłości. Wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie Pan Bóg nas postawił, ma się to objawiać. Jak jesteśmy w sklepie, jak traktujemy kasjerkę, jak nam wyda za dużo reszty, albo co gorsza, za mało nam wyda, to jak my wtedy zareagujemy? Mamy reagować tak, żeby było widoczne w nas światło. W szkole, w naszych obowiązkach, w pracy, tam gdzie nas Pan Bóg postawił, w stoczni, na statku, na jakiejś platformie, w Intelu nawet, w różnych miejscach, gdzie Pan Bóg nas postawił, my mamy być światłością dla świata, żeby ludzie widząc nasze uczynki wielbili Boga, tak powiedział Jezus. Kończymy już, ale jeszcze jedną myśl tylko chciałbym na koniec, bo przeczytałem sobie taki długi artykuł o historii oświetlenia. Dla mnie był dość odkrywczy, niby nic tam odkrywczego. Ale dla nas światło to jest takie normalne, że mamy światło, gdzie chcemy. Tutaj nie wiem, ile źródeł światła używamy go, żeby Biblię doświetlić, żeby kazalnicę doświetlić, żeby różne... Panujemy nad światłem, a przez wiele, wiele wieków tak nie było. I żebyśmy dobrze rozumieli, że Jezus, kiedy wypowiadał swoje nauczanie, to nie było tak, że wszyscy mieli pstryczki i elektryczność w domu i że była jasność wszędzie towarzyszyła. I teraz ważne, bo nam się światło kojarzy z różnymi rzeczami. Ja pamiętam, jak mnie wysłali na pierwsze szkolenie z firmy do Warszawy, aż się czułem taki dumny i dostałem materiały i czytałem, tam wiedziałem, wszyscy to olali, ale ja czytałem i to było szkolenie Home Furnishing with the Light, czyli tam meblowanie generalnie światłem, bo pracowałem w IKEA i byłem taki zachwycony, jak to światło, jakie ma różne funkcje. I my w dzisiejszych czasach często używamy światła, jest w ogóle takie pojęcie, jak szukamy jakiegoś światła, czy to ma być światło funkcyjne, czy to ma być światło nastrojowe. I coraz więcej mamy tego światła, które ma po prostu budować nastrój, żeby było nam milej, żeby było nam przyjemniej, sobie lampki zaświecimy. Ono nie ma jakiejś takiej funkcji, żeby posprzątać przy tym, żeby coś tam poskręcać przy tym, żeby uporządkować. Ono ma budować atmosferę, ma budować przyjemny klimat, żeby nam było miło, żeby coś wyeksponować. W handlu światłem się steruje na sprzedaż. Nie wiem, czy wiecie, jesteście oszukiwani. Tam, gdzie świecą różne takie spoty się ustawia. Ja ustawiałem na ceny, na przykład doświetliłem i 30% więcej mi się świeczek sprzedawało. Tak to działa. uchwyćmy to, że Jezus, kiedy mówi, że On jest światłością, to nie chodzi tutaj o światło nastrojowe, o światło, którego się używa, żeby było milej. My też, będąc światłością tego świata, nie jesteśmy wezwani, żeby było milej, żebyśmy gdzieś przyszli na jakąś uroczystość, odczytali może jakieś, bo jakieś miłe życzenia, coś dobrego powiedzieli o Bożej miłości, żebyśmy byli tylko tacy przyjemni. Nie do tego jesteśmy wezwani. Kościół nie jest wezwany do tego, żeby używać Pana Jezusa, żeby było milej, żeby różne prawdy dzieciom ładnie przekazywać. I Pan Jezus jest taki milutki, bo my wiemy, że On przyniósł miecz, przyniósł też niezgodę, przyniósł podział. Kiedy On wypowiadał te słowa w święto szałasów, ludzie się poróżnili z tego powodu. On nie dbał o to, żeby było milej. On był jak to światło, które ktoś zapali w środku nocy, kiedy śpimy. I jak reagujemy, kiedy ktoś w sypialni odpali światło? Ach, tam się... Nie jest nam miło, bo jesteśmy nieprzygotowani. Jak jesteśmy w ciemności i nagle się zapali światło, to doznajemy szoku. Jezus, który jest prawdziwą światłością, kiedy przychodzi do mroku, do grzesznego życia, to nie wpływa to światełko tak, jak jest tak milutko się robi, tylko to musi być uderzające. My jesteśmy wezwani, żeby być światłością świata. Nie, żeby było miło, ale mamy rozpraszać mrok ciemności tego świata, tego grzechu, tam, gdzie się pojawiamy. Światło. Czy nosisz je w sobie? Zadaj sobie to pytanie. Muszę powiedzieć, że niestety światło zgaśnie, nawet choćbyś nie chciał, o ile nie podążasz za Jezusem, jeżeli Mu nie towarzyszymy. Można niestety je utracić, ale dobra nowina jest taka, że jeżeli masz tego świadomość, to może trzeba troszkę podgonić. Może nam Jezus troszkę się oddalił od nas. To dzisiaj Cię wzywam, żeby tym sprintem tam podbiec, żeby jak najszybciej wracać do źródła światła, żeby aktywnie za nim podążać, żeby każdego dnia podejmować decyzję, że z uważnością szukamy, czytamy i jesteśmy posłuszni. A wtedy to, co powiedział Jezus tego niezwykłego dnia, ostatniego, ósmego dnia święta szałasów, wtedy to będzie realne w Twoim życiu. Wtedy na pewno się nie potkniesz w swoim życiu. Wtedy światło życia będzie w Tobie, jeżeli będziemy aktywnie za nim podążać. Powstańmy proszę do modlitwy. Jeżeli chcemy odpowiedzieć Bogu na to, co dzisiaj było kierowane z Jego świętego Pisma do naszego zboru, to mamy na to teraz czas. Może to jest czas, żeby zawołać głośno, żeby poprosić Go, żeby dopomógł nam wytrwać na tej drodze. Może jest Ci ciężko, może się pogubiłeś, może widzisz, teraz to widzisz, że nie jesteś uważnym słuchaczem, albo nie jesteś posłusznym, albo na tym polu bitwy gdzieś się chowasz w jakiejś jaskini, bo się boisz. Wzywam Ciebie dzisiaj, Słowo Boże wzywa Ciebie, żebyś przyszedł do światła, żebyś nosił to światło w sobie i żebyś nie tylko je w sobie nosił, ale żeby to było widoczne, żeby ludzie obserwując nas każdego dnia mogli oddawać chwałę Bogu. Módlmy się.